Bogu. Witam wszystkich w nowym roku. Pomódlmy się, zanim zaczniemy czytać bez słów. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś, Panie, dawcą wszelkiej mądrości, wszelkiego dobra, Panie. Że Ty jesteś tym, który, Panie, przenika. Tym, który, Panie, przemienia serca i umysły, Panie. Tym, który, Panie, pokazuje cel i, Panie, pokazuje to, co niedobre w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który daje życie, Panie. Jesteś alfą i omegą każdego działania i każdej rzeczy. Chwała Tobie za to. Amen. Rzadko się zdarza, że w taki dzień jak dzisiaj można głosić kazanie. Jest to pewnego rodzaju przywilej, ale też jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność, dlatego że nowy rok. Na początek przeczytajmy z przypowieści Salomona, 3 rozdziału, 1 wiersza. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co było zasadzone. Jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas zgubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rodzenia i czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłości i czas nienawiści. Widzimy tutaj Salomon. Salomon jest taka bardzo ciekawa postać w historii Izraela i myślę, że w historii ludzkości również, dlatego że my do dzisiejszych, nawet w naszej kulturze tutaj europejskiej mamy wiele takich powiedzeń, które na przykład jest takie powiedzenie polskie: kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. Przecież powiedział Salomon. Jest wiele takich mądrości, które odnosimy się, tak? Z ust tego nawet Salomon nie naleje. Salomon był to człowiek szczególny, dlatego że, jak Słowo Boże o nim mówi, on posiadał mądrość, taką mądrość, która była dla wielu nie do zrozumienia, była dla wielu niedościgłą mądrością, dlatego że Bóg powiedział, że on go tą mądrością obdarzy. Kiedy miał do wyboru bogactwo i mądrość, wybrał mądrość. I ta mądrość, ona później procentowała w jego życiu. Salomon był synem Dawida, wielkiego króla, i tą całą spuściznę po Dawidzie on odziedziczył. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o Salomonie, ale o tym, co on tutaj właśnie powiedział. Jest czas, jest na wszystko czas. Wiemy w naszym życiu, że często nasze życie jest takim, ma takie okresy. Okresy, jakie tutaj czytamy. Smutku, ale ma też okresy radości. Nasze życie ma, ktoś w naszej rodzinie umiera, ale ktoś w naszej rodzinie się rodzi. Czasami coś zgubimy, ale czasami coś znajdziemy. Czasami zrobimy dobry interes i zarobimy, ale czasami zrobimy zły interes i stracimy. Czasami jesteśmy zdrowi, a czasami jesteśmy chorzy. Widzimy, że w życiu człowieka przychodzą różne rzeczy, różne sytuacje, różne okresy życia. I moglibyśmy zapytać, czy to tak powinno być? Czy człowiek nie powinien, człowiek wierzący szczególnie, powinien odnosić w życiu samych sukcesów. Czy człowiek wierzący w życiu nie powinien odnosić samych zwycięstw, samych dobrych rzeczy, czy nie powinny go spotykać. Słowo Boże mówi nam, że są różne czasy i są różne pory. Kiedy patrzymy na apostołów, naszych braci, których my wyrośliśmy jako Kościół, dlatego że podstawą, fundamentem, jak Słowo Boże mówi, jest nauczanie apostołów i proroków. My z tego dnia wyrośliśmy. Kiedy patrzymy na ich życie, to widzimy, że ich życie również nie było pasmem tylko samych sukcesów. Kiedy patrzymy na apostoła Pawła, który był człowiekiem, tytanem wiary, można powiedzieć, on miał okresy takie, że zakładał zbory, że wszystko rosło, ale miał takie okresy, że był w więzieniu, że był prześladowany, że okręt z nim zatonął, że był kamionowany, że był prześladowany. Widzimy, że ten czas w życiu człowieka, on jest różny. On jest dobry i on jest zły. On jest czasami taki, że możemy powiedzieć, ja to jestem gość, ja to jestem, umiem to wszystko zrobić, ale zaraz za parę dni, za parę tygodni, za parę chwil możemy powiedzieć, ja jestem do niczego, tak, bo coś mi się nie udało. Ale musimy wiedzieć o tym, że są różne czasy, tak pisze Salomon. Kiedy czytamy jego, ja bardzo lubię jego księgi czytać, dlatego że jest tam tyle takiej mądrości ukrytej, takich rzeczy, które po prostu jakby codziennie nas spotykają, a których nie zauważamy, których jakby nie dotykamy swoim poznaniem. Ale kiedy byśmy się zastanowili, tak jak nad tym fragmentem, to widzimy, że jest to mądrość życiowa, mądrość, która nas spotyka na co dzień. Dzisiaj mamy czas nowego roku. Nie zawsze jest taki czas, kiedy stajemy i się zastanawiamy nad swoim życiem, tak? Często używam takiego terminu, że nasze życie to jest gonitwa, to jest ciągła gonitwa za czymś, to jest ciągła zmiana, ciągła troska, ciągła jakaś, tak jak to nieraz niektórzy mówią, łatanie dziur w swoim życiu, tak? Codziennie wstajemy rano, idziemy do pracy, zajmujemy się dziećmi, robimy to, co zwykle powinniśmy zrobić, idziemy na zakupy, jesteśmy zmęczeni, idziemy spać i tak z dnia na dzień, i tak z dnia na dzień. To jest taki czas codzienności, tej szarej rzeczywistości, która nas codziennie spotyka. I często nie zastanawiamy się w tej naszej gonitwie. Fizycy twierdzą, że czas jest funkcją ruchu. Co to znaczy? Gdyby wszystko na ziemi się zatrzymało, przestało wiać wiatr, przestała płynąć woda, przestały zachodzić procesy w naszych komórkach, przestało padać deszcz, przestały przesuwać się chmury, to czas by się zatrzymał. Wtedy w takim stanie moglibyśmy miliony lat przetrwać i nic by się nie zmieniło. Kiedybyśmy się znowu po tych milionach obudzili i znowu zaczęło wszystko, to by było jak mgnienie oka. Dlatego, kiedy nasze życie jest w ciągłym pędzie, to wtedy czas jest funkcją ruchu, tak? Bo my wiele rzeczy robimy i czas, i często mówimy, że czas nam ucieka. On nam gdzieś tam przez palce przecieka, tak? My mówimy, jak to się stało, dopiero poniedziałek, dzisiaj już piątek, tak? Dopiero był, tak jak ostatnio, tak? Dopiero był styczeń, już mamy święta i znowu nowy rok. Dlatego, że wszystko dzieje się szybko. Że wszystko dzieje się szybko. I czasami powinniśmy się zastanowić, czy my nasz czas wykorzystujemy w dobry, właściwy sposób. Czy powinniśmy zdefiniować czasami swoje życie i zobaczyć swój dzień? Są rzeczy, które muszę zrobić, ale są rzeczy, których może nie muszę zrobić. Może powinienem na coś innego przeznaczyć. I wtedy może ten mój czas by troszeczkę wolniej płynął. Dlatego, że Bóg każdemu z nas dał na ziemi pewien okres życia. Jak Salomon pisze, jest czas rodzenia, ale jest czas umierania. Jest czas dzieciństwa, ale jest czas dorosłości. Jest czas młodości, ale jest czas starości. I wszystko w życiu człowieka ma swoją potrzebę, ma swoje miejsce, ma swoje... W określonym czasie swojego życia człowiek powinien pewne rzeczy robić, które w tym czasie są jemu należne. Kiedy człowiek się rodzi, jest mały, więc nie wie. Ale kiedy zaczyna rosnąć, musi się nauczyć chodzić, musi się nauczyć mówić, musi się nauczyć czytać. Gdzie ta moja córeczka? Ona się uczy czytać, uczy się pisać. Kiedy ten czas, który jest należny tym rzeczom, które powinniśmy się nauczyć, prześpimy, wtedy jesteśmy jakby, no, pewne rzeczy tracimy. Jest czas młodości, jest czas dorosłości. Tutaj możemy najwięcej zrobić, tak? Dlatego, że człowiek dorosły, pełni sił, może zbudować, zabezpieczyć swoją rodzinę, może tą rodzinę w ogóle założyć, może ją zabezpieczyć, może będzie miał gdzie mieszkać, jego rodzina będzie miała coś, może wykształcić dzieci. To wszystko jest w tym czasie potrzebne, żeby zrobić. Ale kiedy ten czas taki człowiek źle wykorzysta, zamiast w swojej dorosłości zadbać o swoją rodzinę, to jak to mówią, śpiewa i tańczy, to może się potem obudzić, ma 50-60 lat i nie ma rodziny, nie ma niczego, co by miało jakąś wartość w jego życiu. I przychodzi starość. Ktoś kiedyś powiedział, że starość się Bogu nie udała. Wiecie co, tak na tym trochę tak myślałem. Tak? Czasami człowiek ma taką myśl, którą tak chodzi i chodzi i chodzi. Jednak ja tak zrozumiałem taką jedną rzecz. Starość jest dla człowieka błogosławieństwem. Wiecie dlaczego? Bo w starości Bóg daje człowiekowi, bo zobaczcie, już jest brzydki, już jest stary, już nie ma siły, już nie może śpiewać i tańczyć, już nie może nic takiego robić, co by dla jego ciała, bo jest to ciało chore. I co wtedy człowiek ma czas w starości zrobić? Zastanowić się nad swoim życiem. Zwrócić się ku Bogu. Często widzimy, że starsze osoby to bardzo ku Bogu tak chodzą do kościoła, tak się więcej modlą, tak. Ale to jest błogosławieństwo. To jest czas, który dał Bóg człowiekowi, aby człowiek mógł się upamiętać swojego życia. Jeżeli było dobre, to aby mógł to jeszcze bardziej dobre, żeby było. Jeżeli było złe, to aby mógł to życie odmienić. I myślę, wydaje, że człowiek, który nawet czytamy w Biblii, że Abraham umarł syty dni. Że ten czas starości jest to czas, który Bóg, to jest moje zrozumienie, który Bóg dał człowiekowi, aby człowiek mógł uporządkować życie swoje przed nim. Aby mógł się przygotować do wejścia w wieczność. Gdyby tego czasu nie było, zobaczcie, gdyby człowiek był cały czas młody, silny, często ludzie bogaci, młodzi, silni, oni nie potrzebują Boga. Bo po co? Bo oni wszystko mogą. Ale w momencie, kiedy jest człowiek stary i już widzi swoją bezradność, to widzi dopiero, że Bóg jest potrzebny. To jest łaska. Jeżeli Bóg daje człowiekowi starość, przeżyć tą starość i we właściwy sposób ją się przygotować do tego, aby wejść w wieczność. Bo wszystko ma swój czas, pisze Salomon. Ja dzisiaj, dlatego że jest nowy rok, chciałem, abyśmy zwrócili na pewne rzeczy uwagę. Tak jak powiedziałem, codzienność nasza nie jest skłonna do tego, aby człowiek stanął i popatrzył na siebie i swoje życie, aby się zastanowił, bo ta nasza codzienność jest szybka, ona jest dynamiczna, ona jest zaprzątnięta różnymi sprawami. Ale są takie momenty, na przykład jak nowy rok. Jeden z takich momentów. Bo są takie momenty, na przykład jak stoisz nad trumną zmarłej osoby, tak? Też masz, człowiek czasami ma takie różne przemyślenia. Ale nowy rok, kiedy my dzisiaj stajemy na progu, oczywiście to jest rzecz umowna, tak? To jest umowna, nie do końca, no bo to jest też, nowy rok jest podyktowany pewnymi zjawiskami w kosmosie, tak? Że Ziemia się kręci, Słońce się... Jest to cykliczne, tak? Ziemia się kręci wokół Słońca i cyklicznie jest to 365 dni w pewnym punkcie jest, tak? I dlatego mamy ten nowy rok, który tak żeśmy sobie jako ludzie ustanowili, tak? Moglibyśmy to na przykład zrobić równie dobrze w czerwcu, ale mamy jak mamy. Więc dlatego w tych dniach my jako ludzie możemy stanąć i możemy zastanowić się nad tym, co Bóg mi dał. Bo Bóg mi dał 60, 70, 80, 90, może 100 lat. Nie więcej niż 120, tak mówi Biblia, ale myślę, że to już jest lekka przesada, że jest 120 lat. Dlatego, że no wiecie, jak ludzie wyglądają, którzy mają 120 lat. Więc generalnie człowiek żyje 80, 90 lat. I ten czas Bóg dał tobie i mnie, abyśmy coś mogli w tym czasie zrobić. Abyśmy coś w tym czasie mogli zrobić. Kiedy czytamy o Bożym stworzeniu, to widzimy, że kiedy Bóg stworzył część świata, rośliny, zwierzęta, to zobaczył i powiedział, to jest dobre. Gdybyśmy czytali pierwszy księgę Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, to czytamy taki fragment, że Bóg patrzy na swoje stworzenie i mówi, i to było dobre. I dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli sobie zatrzymać i spojrzeć na swoje życie, na pewne dziedziny swojego życia i powiedzieć, czy to jest w moim życiu dobre? Czy to jest w moim życiu tak, jak być powinno? Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział mówi, 1 Koryntian 3 rozdział. Od 11 wiersza. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw jego dzieło, gdzie dzień sądu bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego. Takie słowa, one często napełniają nas jakąś taką trwogą, tak? Próbuje ogień, nasze dzieło. Ja może trochę dalej przeczytam dla uspokojenia. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, ten sam zbawiony będzie. Tak jednak, jak przez ogień. Cokolwiek to znaczy. Słowo Boże mówi, apostoł Paweł mówi, że my budujemy. Jaką tą budowę znosimy, pokaże się w ogniu. My często doświadczamy w swoim życiu, może nie często, ale czasami, mniej drudzy bardziej, doświadczy. Czasami dzieje się coś złego w naszym życiu. Coś takiego, co może zachwiać naszą wiarę. I w momencie, kiedy taka rzecz przychodzi na człowieka, wtedy my widzimy ten ogień, to doświadczenie, ten wiatr, ten sztorm, który przychodzi na twoją budowlę i widzisz, co się z swoją budowlą dzieje. Czy ta budowla, czy twoja wiara, przyjmujesz to, co przychodzi do ciebie i oczywiście czasami z żalem, czasami może z pytaniem jakimś do Boga, czasami z jakimś niezrozumieniem tego, co się dzieje, ale przyjmujesz to i wierzysz w to, że Bóg jest twoim Ojcem miłującym i to, co do ciebie przyszło, jest w Jego ręku jesteś i cokolwiek by się stało i zdarzyło, to się nie zmieni. Dlatego nasza budowla, czasami są ludzie, którzy wierzą, taką sytuację prawdziwą wam opowiem. Znam takiego człowieka, który bardzo dużo mówił na temat, wierzący człowiek, gorliwy i bardzo dla niego pieniądze były taką bardzo istotną rzeczą w jego życiu. On często opowiada świadectwa o pieniądzach, jak to Bóg mu błogosławił, kupił samochód, kiedyś pokazywał fajne buty, które Bóg mu dał i tak dalej. Czasami to było trochę przesadzone z jego strony. Ale co się stało? Ten człowiek, ze względu na to, że to był bogaty człowiek, miał pieniądze, zainwestował na giełdzie i stracił pieniądze, które zainwestował na giełdzie. Miał straszny żal do Boga, że jak to? On, człowiek wierzący, taki gorliwy, że on mógł stracić pieniądze. I tutaj widzimy, że jego budowla, ona była nie może na tym fundamencie Chrystusowym, chociaż on potem tak wiele lat z tego powodu chorował i nie wiem, co w tej chwili się z nim dzieje, ale generalnie to dla niego było tak istotne, że jego wiara została zachwiana. Widzimy te świadectwa ludzi, którzy przeżywają ciężkie zdarzenia, a jednak ich wiara trwa. Tak? Widzimy Hioba, który jest takim przykładowym, standardowym przykładem doświadczeń, który jest standardowym przykładem postawy wobec doświadczeń. Czyli w jaki sposób my powinniśmy te doświadczenia przyjmować. Bóg dał, Bóg wziął. Wszystko, co mamy na ziemi, ono jest ulotne i ono jest przemijające. A to, co mamy w sercu, wiarę i zaufanie do Boga, ono jest wieczne. Bo człowiek, widzimy to na co dzień, kiedybyśmy stanęli na Limanowskiego przed bramą cmentarza, widzimy na co dzień, ilu ludzi odchodzi. Każdy z nas kiedyś odejdzie do wieczności. I każdy z nas nic tam nie zabierze. To jest ogólnie znana prawda. Ale często ludzie żyją tak, jakby mieli tutaj żyć wiecznie. Jakby mieli nigdy tego nie stracić. A każdy człowiek to kiedyś straci. Dlatego ja wiem, to jest kwestia może wiary, może przemiany umysłu. Abyśmy żyli tak, jakbyśmy mieli dzisiaj czy jutro odejść do wieczności. Jest to sztuka. Jest to trudna sztuka, dlatego że codzienność, my się zderzamy z codziennością, z jakimiś brakami, z jakimiś rzeczami, które jakby życie od nas wymaga. Ale musimy pamiętać o tym, że my zmierzamy do wieczności. I teraz cokolwiek by się stało, to jeżeli my trwamy w Bogu, to wszystkie, nasze całe dobro pójdzie z nami do wieczności. Dlatego, że tam jest Bóg, który jest Bogiem miłującym, który to tam nam na kartach swojego słowa, że przygotuje tam mieszkanie każdemu z nas. Dlatego amen, ta budowla, ona jest przez nas budowana przez lata i czasami dochodzi do pewnego rodzaju konfrontacji, do pewnego rodzaju doświadczenia, które tą budowlę wypróbuje. Czy ona ze słomy, z siana, czy ze złota. Słowo Boże mówi, że nawet jak ta twoja budowla spłonie, ale ty zbawiony będziesz, jak przez ogień. Wielu ludzi się zastanawia, co to znaczy jak przez ogień. Ja dzisiaj może nie będę na ten temat mówił, jak przez ogień, ale generalnie kiedy mamy tą budowlę zbudowaną ze złota albo ze srebra, ona nie spłonie. Kiedy dzisiaj się tak byśmy zastanowili nad swoim życiem, to mamy takich parę dziedzin życia naszego, na którym powinniśmy może tak na chwilę się zatrzymać i zastanowić. Jak wygląda moje życie z Bogiem? Jak wygląda moje wydawanie owoców? Życie z Bogiem jest to bardzo szeroka, taka praktycznie człowiek wierzący powinien żyć tak, żeby każda dziedzina jego życia była to życie, ona, Boże Słowo nad nią mogło panować i było wzorcem dla niej. Wydawanie owoców. Radość, miłość, uprzejmość, cierpliwość, dobroć, wierność. Jak to wygląda? Każdy z nas, ja nie chcę, żebyśmy to odpowiadali, ale myśmy tak dzisiaj na tym się zastanowili. Jak to wygląda u mnie? Jak owoce Ducha Świętego, jak owoce mojej przemiany wewnętrznej. My jako ludzie mamy pewien charakter. Jedni mają ten charakter lepszy, drudzy gorszy. Ale każdy z nas powinien mieć taki charakter, jak mówi Boże Słowo, żeby owoce Ducha Świętego. To nie są dary, to nie jest mówienie językami. To są też rzeczy ważne, ale owoce są czymś innym. Tak? Dary Bóg daje, a owoce one się rodzą, tak jak widzimy drzewo. Tak? Ono zakwitnie, ono ma pąk, ono ma zielony owoc, ono dojrzały owoc. Owoce przez lata wytwarzają się w człowieku. Dary duchowe. No Bóg czasami daje w jednej chwili. Czasami w jednej chwili Bóg da dar duchowy, mówienie językami. Może dać, nie wiem, proroctwo, może dać inne rzeczy. One przychodzą. To są dary łaski. My dostajemy je za darmo z łaski. A owoce Ducha Świętego jest to coś takiego, co my musimy sobie wykształtować przez długie używanie Bożego Słowa, abyśmy nabrali władz poznawczych do odróżnienia dobrego i złego. Aby ten nasz charakter został przemieniony. Przemiana umysłu. Aby człowiek myślał właśnie tak, jak przed chwilą mówiłem, tak? Myślał tak, jakby miał tutaj, że jest tutaj tylko pielgrzymem i przechodniem, a jego wieczność, jego docelowe miejsce jest w niebie. To tam jest nasz ostateczny cel. Wszystko, co tutaj mamy, jest ulotne i jest zniszczalne. Widzimy nieraz wielkie imperia, jak ja nie byłem w Grecji, ale ci, co byli, czy w Rzymie, to widać wielkie gruzy wielkich miast. Były wielkie imperia, wielkie mocarstwa, które dzisiaj są przysypiane piaskiem, ich nie widać. Dlatego wszystko to jest tylko ulotną iluzją. Dlatego przemiana umysłu ona polega na tym, abyśmy wiedzieli, co jest ważne, co jest Bogu się podoba, co jest tym, w czym mamy pokładać swoją ufność i czym mamy swoją energię kierować. Nasze poznanie. Jak wygląda moje poznanie? Czy moje poznanie biblijne jest takie samo, jak było 10 lat temu? Czy może czytam Biblię? Czy może modlę się? Czy może się do szkoły zapisałem? Czy może czytam książki jakieś, które pozwalają mi to poznanie, moje biblijne poznanie, to literalne, pogłębić? Jest to ważne, abyśmy również tu, ja nie mówię, że wszyscy muszą być teologami, bo pewnie Bóg tak też nie urządził, ale aby każdy z nas wiedział, w co wierzy i dlaczego wierzy. Abyśmy to biblijne poznanie mogli pogłębiać w swoim życiu. Abyśmy ten czas, mówię na początku o czasie, czas, który może czasami przed telewizorem spędzamy wiele godzin, abyśmy może tą godzinę czasami poświęcili na budowanie tego biblijnego poznania, które będzie nam, że tak powiem, jest tym naszą pewnego rodzaju bezpieczeństwem. Dlatego, że Boże Słowo jest ostatecznym autorytetem tego, co jak my powinniśmy żyć i wierzyć. Czasami przychodzą ludzie i mówią nam coś innego. Byśmy wiedzieli, jaka jest prawda. Jaka jest prawda, którą Bóg objawił w Bożym Słowie. Jak Jak wygląda nasze duchowe poznanie? Czy my w społeczności z Bogiem znamy Chrystusa lepiej niż rok temu, czy niż dwa lata temu? Czy umiemy pewne rzeczy rozróżniać duchowe? Jest to też pewna dziedzina naszego życia, która jest ważna i istotna dla nas. Dlatego, że nasz duch, on czym się różni religia od wiary? Religia jest to zbiór tylko pewnych zasad moralnych, społecznych, etycznych. Wiara jest to również zbiór zasad, ale ona jest również żywą społecznością z Bogiem. Kiedy jest ktoś tylko, żyje tylko zasadami, to jest legalistą, jest człowiekiem, który jest obwarowany pewnymi zakazami i nakazami. A to wiarą nie jest. Wiara jest to społeczność z żywym Bogiem. Oczywiście ona musi być obwarowana, bo inaczej byśmy poszli w herezję. Każdy z nas miałby inne wyobrażenie i nic by z tego nie wyszło. Ale kiedy my znamy Boże zasady, kiedy znamy Boże Słowo, kiedy znamy Boże przepisy, wtedy jesteśmy bezpieczni, ale to nasze centrum naszej wiary to jest duchowe poznanie Boga i chodzenie w Jego woli i w społeczności z Nim. Jak wygląda moja wiara w sensie takim codziennym? Czy ja wierzę, że Bóg może mój problem rozwiązać? Czy ja wierzę, że Bóg może mój niedostatek zaspokoić? Czy ja wierzę, że Bóg może pośród nadprzyrodzony przyznać się do mnie? Są czasami takie momenty, zresztą wiele świadectw pewnie w swoim życiu mamy, że takie właśnie momenty, kiedy Bóg jako ten nadprzyrodzony nasz Ojciec przychodzi i zmienia rzeczywistość. Zmienia rzeczywistość, która jest dla nas niekorzystna i wtedy widzimy, że Bóg, Boża ręka jest nad nami. Czy mamy takie momenty? Czy jestem w stanie wierzyć, że Bóg może to uczynić? Są to taką dziedziną, którą moglibyśmy jakby sobie dzisiaj jeszcze, na którą nas może pomyśleć. To jest moja rodzina, tak? Jak wygląda moja rodzina? Jakie jest relacja między mężem a żoną? Między rodzicami a dziećmi? Jak ta sfera wygląda? Bóg również ma pewien pomysł, pewien plan, pewną wizję rodziny. Gdy czytamy w Nowym Testamencie, to widzimy, że ta rodzina, ona musi mieć pewien porządek, tak? Mężczyzna jest odpowiedzialny za swoją rodzinę. On jest tym, niektórzy mówią, czytamy, tym kapłanem we własnym domu. Ale nie jest tyranem, nie jest despotą, nie jest jakimś królem, który panuje. Ale wręcz przeciwnie, Boże Słowo mówi, że mąż ma kochać swoją żonę i ta relacja musi być oparta na miłości, nie na jakiejś władzy, którą nieraz tak słyszymy, tak? To ja jestem głową i ja decyduję. Myślę, że to nie jest Boży sposób na rodzinę i na małżeństwo. Stosunek dzieci do rodziców. Dzieci mają być posłuszne rodzicom, tak? Ale z drugiej strony rodzice nie mogą doprowadzać dzieci do rozpaczy. Czasami te wychowanie, ja to teraz wiem, bo mam małą córeczkę, to wiem, że czasami jakimś zakazem nic nie zrobię, ale czasami jakimś właśnie zachętą, jakąś tutaj czasami można coś fajnego zrobić w relacji z dzieckiem. Zresztą są od tego specjaliści, wiedzą, ale pomyślmy również o tym, jak to wygląda, tak? Zastanówmy się również dzisiaj, jaka jest proporcja czasu w moim życiu. Ile czasu poświęcam na pracę? Na jakieś, nie wiem, rozrywkę. Myślę, że rozrywka, jakkolwiek ją rozumiemy, ja nie mówię w jakimś złym kontekście, ale czasami człowiek potrzebuje też po prostu usiąść i nic nie robić, tak? Odpocząć. Jak się mówi, zrelaksować. Ale też musi mieć czas na inne rzeczy. Na Boże Słowo, na Kościół, na służbę, na pracę, na rodzinę, na pobawienie się z dzieckiem. Kiedy ja przychodzę do domu, to mówi moja córeczka, tata, pobaw się ze mną. I wtedy muszę również mieć czas na to, tak? Każdy z nas, niech zobaczy, w jaki sposób jego czas jest zajęty. Są takie miejsca w czasie człowieka, które jeszcze wygospodarować tą godzinę czy dwie. Może, czy można jeszcze może zaangażować się w kościele? Czy może się można jeszcze zaangażować w jakąś służbę? Można się zaangażować, wygospodarować sobie czas na modlitwę? Bo czas jest nam dany i on ma swój kres, jak czytaliśmy na początku. Jak wygląda moja ewangelizacja? Czy ja się dzielę Ewangelią, czy raczej unikam? Czy próbuję kogoś pozyskać dla Chrystusa, czy raczej nie? Ja kiedyś wiele lat temu tak właśnie też noworoczne kazanie miałem i sobie tak pomyślałem, żeby gdyby przez cały jeden rok tylko przyprowadzić jedną osobę do Chrystusa, to za rok byłoby nas dwa razy więcej. A za dwa lata cztery razy więcej. To za trzy lata i tak dalej. Zobaczcie, to jest aż cały rok na to, żeby jedną osobę. My oczywiście czytamy o wielkich ewangelistach, którzy tysiące, miliony przyprowadzają do Chrystusa, ale może my takimi ewangelistami nie jesteśmy. Może jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy może tylko jedną osobę mogą. Ale ja myślę, że to jest pewnego rodzaju nastawienie do życia, do służby, do Kościoła. Nastawienie takiego, aby mnie zależy na Kościele, żeby on rósł, żeby on się pomnażał, żebym ja również dołożył swoją cegiełkę do tej budowli. Niech to też również będzie dla nas takim momentem zastanowienia, jak wygląda moja ewangelizacja. Może w ogóle nie wygląda. Bóg się na nas nie gniewa, ale on daje nam czasami impuls do tego, żebyśmy mogli coś z tym zrobić. Żebyśmy mogli coś w tym kierunku pójść. Żebyśmy się może mogli modlić o to. Panie, ja nie umiem, nie potrafię. Bo często jest tak, no nie potrafię, tak? Ale Bóg może ci dać sytuację, może ci dać osobę, może cię uzdatnić do tego. Na pewno mieliście takie sytuacje, że czasami jak z kim rozmawiacie, to mówicie takie rzeczy, że w ogóle bym nie pomyślał, że ja takie rzeczy wiem, tak? Duch Święty przychodzi i w nasze usta wkłada pewne rzeczy. Ale jest ważna ta postawa serca. Ja chcę. A wtedy Bóg, jak jest słowo, że mówi, on współdziała z tymi, którzy się im podobają. On współdziała z tymi, którzy chcą. Bo jak widzimy, pierwszy Kościół, czy nawet w ogóle wszelkie działanie, to widzimy, że pierwszy Kościół, kiedy był w Wieczerniku, to nic się nie działo. Apostołowie, kiedy byli w Wieczerniku, nic się nie działo. Oni byli tam zamknięci, przerażeni, przestraszeni. Ale kiedy Duch Święty stąpił, to co się stało? Ludzie do nich przyszli? Nie. To oni wyszli z Wieczernika i poszli na ulicę Jerozolimy i tam ludzie się nawracali. Bóg współdziała. Bóg nie robi za ciebie, ale Bóg współdziała. To ty wychodzisz. To ty masz nastawienie. Ja dzisiaj chcę powiedzieć o Chrystusie, ja dzisiaj chcę kogoś przyprowadzić do zbawienia. I wtedy działa z tobą. Nie tylko teoria, jest to prawda. Jak wygląda moja służba? Często my generalnie, kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że każdy chrześcijanin powinien w Kościele służyć. Może niekoniecznie Bożym Słowem, może niekoniecznie jakimiś rzeczami, ale każdy ma jakieś miejsce. Ja wiem, że często ludzie mają tak, że no oni by chcieli, żeby im ktoś przyszedł i powiedział. No ale zazwyczaj to tak nie jest. Ja myślę, że my widzimy w sobie pewne zdolności. Każdy z nas jest jakoś tam uzdolniony. Jeden manualny, drugi umie mówić, trzeci bardzo dobrze nawiązuje relacje z ludźmi, czwarty jeszcze coś innego. I myślę, każdy z nas może znaleźć swoje miejsce w służbie w Kościele. Czasami musimy zobaczyć potrzebę. To nie jest tak, że ta jedna służba jest dana na całe życie. Bo czasami robisz coś prostego, ale masz zdolność, później poprowadzisz grupę domową. Czasami musimy zobaczyć potrzebę. Widzę potrzebę, że jest jakaś nisza w Kościele, tak? Nie ma kto tego robić. No to ja znajdę sobie tą godzinę na tydzień i ja będę to robił. I jest to już twoja służba. A może ktoś kiedyś przyjedzie z zagranicy i powie ci, że twoja służba jest indziej, tak? Ale to też nie dzieje się od razu. Dzisiaj przyjeżdża brat z Ameryki i mówi, że będziesz ewangelistą, a ty idziesz jutro do pracy, nikt ciebie nie chce słuchać i mówi, no, nie trafione. Czasami, patrzcie, jak Mojżesz czeka aż 40 lat na to, żeby wypełnić swoje powołanie. Dlatego musimy mieć również tą przemieniony umysł i myśleć w ten sposób, że ja również chcę w Kościele służyć. Ja również jestem powołany do służby w Kościele. A kiedy już mam służbę, to dzisiaj pomyśl nad tym, czy tą służbę, którą sprawujesz, czy ją sprawujesz dobrze, czy ją sprawujesz z gorliwością, czy sprawujesz ją tak, jak powinieneś ją sprawować, czy rozwija się w tej służbie. Czy robisz coś takiego, co pozwoli twojej służbie urosnąć, w twojej służbie się rozwinąć. Jest taka przypowieść o talentach i tam jest taki człowiek, który dostał talent i zakopał. Kiedy przyszedł Pan, to powiedział, sługo zły, dlaczego to zrobiłeś? Przecież mogłeś dać ten talent bankierom, a oni by pomnożyli go. Jest to odniesienie do Bożego Królestwa, tak? Jest to przełożenie, musi mieć to przełożenie. I kiedy o tym kiedyś myślałem, to doszedłem do takiego wniosku. Bankierzy to jest kierownictwo zboru, to jest pastor. Kiedy ty masz ten talent, to możesz przyjść do pastora i powiedzieć, bracie, ja mam taką zdolność, ja mam chęć służyć, znajdź mi miejsce. Kiedy my składamy pieniądze do banku, to my nie zastanawiamy się, gdzie zainwestować, bo to bank inwestuje, tak? To oni tam kupują, na giełdzie kupują ropę, sprzedają, nas to nie obchodzi. My daliśmy talent. I kiedy my przychodzimy ze swoim talentem, ze swoją chęcią, ze swoją zdolnością, ja wierzę, że ten bankier, ten pastor, ten brat może, on pomoże ci ten talent zainwestować. Dobrze zainwestować. Ten talent przyniósł owoce. Owoce dla Kościoła. Dlatego, kiedy mamy tą służbę, zobaczmy, jak ta służba działa. Czy może ją robię tak na odwal, bo muszę? Czy może mam radość z tej służby? Czy może chcę się rozwinąć w tej służbie? Czytajmy Salomona, Przypowieści, 3 rozdział. Zaraz będę kończył. Plonów. Pisane to czytamy czasami ochotnego dawcę Bóg miłuje. I dzisiaj, na nowego roku, jak wyglądają twoje finanse? Czy jesteś zadowolony ze swoich? Czy jesteś Słowo Boże mówi, że i nad darami ze swojego miejsca. I będę powiedział, że w morzu. Duchy chrześcijańskie, które na tych fragmentach z Boga. Chodzi. Czcić Pana swoim. Mogę czcić Pana. dodawcę Bóg miłuje. Żebyśmy nie musieli robić. Z radości. Jemu zło. Kiedy widzisz potrzebującego, czy jesteś w stanie mu pomóc? Czy jesteś, kiedy widzisz głodnego, czy jesteś w stanie mu dać chleb? Są to rzeczy może proste, ale są rzeczy ważne. Dlatego, że jest to również część naszego życia bardzo ważna, bo finanse mają bardzo duży wpływ na nasze całe życie. Amen? Kiedy nie masz pieniędzy w rodzinie, to masz spory problem, tak? Bo to wpływa na twoje samopoczucie, to wpływa na relacje z żoną, to wpływa na relacje z dziećmi. Dlatego finanse są ważną rzeczą i Bóg również o finansach mówi i chce o swoje finanse zadbać. Jeżeli chcesz to zrozumieć, módl się może. Tak, żeby Bóg dla ciebie dał ci sposób na twoje finanse. Bo idealną rzeczą w finansach chrześcijanina jest napisane w liście do Koryntian chyba, żebyś miał tyle, ile potrzebujesz, i żebyś jeszcze mógł udzielić potrzebującemu. I to jest wtedy idealna sytuacja. Masz ile potrzebujesz i jeszcze potrzebującemu udzielisz. Jesteś wtedy błogosławiony. Masz obfitość, bo obfitość to jest to, ile potrzebujesz i jeszcze nadto. Ja nie mówię, ile to ma być nadto, bo różnie ludzie są też obdarzeni do zarabiania pieniędzy, do prowadzenia biznesu i różnie to jest. Ale generalnie nie jest dobrą rzeczą, kiedy chrześcijanin cierpi niedostatek całe swoje życie. Bo oczywiście jest, jak Salomon pisze, czas trudny. Ale nie może to trwać bez przerwy. No to generalnie Bóg zaspokaja nasze potrzeby, tak? Czytamy wielokrotnie o tym w Nowym Testamencie. Dobrze, i już będę kończył. Ostatni fragment przeczytamy list do Efezjan, 4 rozdział. Proszę. 12 wiersz. Aby przygotować, on to ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowego. Abyśmy już nie byli dziećmi miotani, innymi, unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwa ludzkie i przez podstęp prowadzące na podróża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, zastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, one mają jeden cel. Abyśmy wzrastali Chrystusa, abyśmy się upodobniali do Chrystusa. Bo On jest naszym wzorcem. Gdybyśmy zapytali, jaki jest wzorzec chrześcijanina, to jest nim Chrystus. On jest człowiekiem doskonałym. On jest Bogiem, jest człowiekiem. On jest człowiekiem, on jest doskonałym chrześcijaninem. Tak? My wszyscy powinniśmy żyć, jak on żył. Dlatego czasami musimy stanąć i spojrzeć na swoje życie. Czasami coś zmienić. A może wszystko jest dobrze, więc tylko wzrastać. Więc może jeszcze na koniec przypomnę. Moje życie z Bogiem. Przemiana, poznanie, wiara. Moje życie rodzinne. Porządek w rodzinie. Nie były te racje poprzestawiane. Właściwe ułożenie czasu, swojego takiego codziennego czasu, abyśmy w właściwy sposób to mieli zaplanowanego. Moja ewangelizacja. Czy ona jest, czy jej nie ma? Jeżeli nie ma, coś z tym zrobimy, tak? Moja służba. Może szukam służby. Może mam służbę. Chcę ją, aby była aby była lepsza, jeszcze bardziej służyła innym. Moje finanse. Pewnie jeszcze są inne dziedziny, które moglibyśmy wymienić. Dzisiaj chciałem na to zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że to my jesteśmy przeznaczeni do tego, aby budować ciało Chrystusowe. Każdy z nas. To nie jest pastor, to nie są starsi, to nie jest grupy domowe. Każdy z nas. Te funkcje są tylko po to, aby był pewien porządek w kościele. One nie są jakieś wyższe, niższe. Każdy z nas jest kapłanem Boga żywego, tak? Który może przyprowadzić niewierzącego do Chrystusa. I każdy z nas jest zobowiązany i ma prawo i ma zdolność do budowania ciała Chrystusowego. Tak samo jak pastor, tak samo ty. Się niczym nie różnimy przed Bożym obliczem. Tylko mam pewne funkcje teraz, żeby Kościół, tak jak przed chwilą, żeby Kościół był przygotowany do budowania ciała Chrystusowego. Aby ciało Chrystusowe rosło i było zdrowe.
Takie słowo, które mi się nasuwa po tym kazaniu, to właśnie to, że Bóg, mamy do Boga prośby na ten rok, tak? Ale Bóg daje nam też odpowiedzialność, jak my ten rok wykorzystamy, tak? I to, ta odpowiedzialność na nas spoczywa i z pomocą Ducha Świętego, z pomocą Boga, możemy ten czas, który Bóg nam daje, wykorzystać dobrze. Za chwilę będziemy się modlić, natomiast zanim będziemy się modlić, chciałabym podzielić się takim świadectwem z wami, dlatego że byliście z nami przez cały ten rok, modliliście się za naszego syna Adasia, kto myślę, że większość osób wie, z czym się tutaj zmagaliśmy. Natomiast jeśli ktoś nie wie, to tak wprowadzę, że w zeszłym roku Adama wykryto, w listopadzie, rok temu w listopadzie, wykryto u Adama nowotwór mózgu, wprawdzie w pierwszym stopniu złośliwości, natomiast nieoperacyjny. Początkowo lekarze dawali taką nadzieję, że być może obejdzie się bez chemioterapii, natomiast kiedy po miesiącu guz wzrósł o 4 mm i Adaś też stracił ostrość widzenia do tego stopnia, że u okulisty nie widział największej z liter, którą okulista pokazuje. Po prostu jej nie widział, co to jest za litera. Musieliśmy z powrotem być w szpitalu i lekarze włączyli chemioterapię. Powiedziano nam, że w zeszłym roku ten guz był takiej wielkości. Ja sobie po rezonansach lepiłam właśnie, żeby mieć obraz po prostu, jak to wygląda. Powiedziano nam, że żeby nie spodziewać się, bo to jest guz wolno rosnący, ale też bardzo wolno maleje. Chemia jest podana, sukcesem będzie, jeśli guz przestanie rosnąć. Tak nam powiedziano, żeby nie spodziewać się zbyt dużo. Natomiast jeśli przestanie rosnąć, to będzie to już sukces. Tak? Nie wiedziano też, czy Adasiowi wróci wzrok, czy nie. Lekarze po prostu nie potrafili na ten temat nic powiedzieć. Był to dla nas bardzo trudny okres i zeszły nowy rok. To spędziłam ze łzami w oczach, tak, bo byliśmy w bardzo trudnym momencie jako rodzina, chyba najgorsze doświadczenie, chyba jakie do tej pory przechodziliśmy jako rodzina. Ale wiem, że też byliście z nami, modliliście się i przede wszystkim Bóg był z nami przez ten czas. I Chcę wam pokazać, odłożę na chwilę mikrofon, chcę wam pokazać, jak ten guz wygląda teraz, jaka jest jego wielkość teraz. Chwała Jezusowi, bo lekarze zakładali, że w ogóle no, jak przestanie rosnąć, to już będzie sukces. Natomiast w ogóle nie zakładali, że on zacznie maleć tak szybko. Tak? Lekarze powiedzieli, że bardzo rzadko się zdarzy, żeby ten guz malał i do tego tak szybko. Mamy porównanie również z innymi dziećmi, które mają ten sam nowotwór, te same lekarstwa, ten sam lekarz prowadzący i zupełnie inaczej tą chemię przychodziły i sukces był, bo właśnie guz na przykład się zatrzymał, tak? Albo troszeczkę zmalał. Natomiast u Adasia ten guz bardzo maleje. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to. Dziękujemy również za wasze modlitwy, ale tak, Adaś już jest po chemii, po chemioterapii. Natomiast ten guz ciągle jest, więc będziemy się modlić dalej i prosimy was dalej o modlitwy, bo my nie chcemy, aby w ogóle ślad po nim został, tak? I będziemy walczyć do samego końca. Guza końca. Natomiast chciałabym tym zachęcić właśnie też do modlitw, tak? Bo my mamy takie porównanie, jeśli się nie ma tego porównania, nie jest się tam w szpitalu i nie ma tego porównania, jak inne dzieci przechodzą chemioterapię, jakie rzeczy się dzieją podczas chemioterapii, to nie ma tego, trudno mieć te odniesienie, natomiast my mamy to odniesienie. Adaś ma włosy. Adaś nie miał przetaczanej krwi z powodu anemii, a ta chemia, którą dostawał, bardzo często powoduje anemię. Inne dzieci musiały mieć krew przetaczaną, musiała być chemia wstrzymywana. Adaś przez cały rok nie zachorował, chociaż miał mieć obniżoną odporność i łapać wszystkie możliwe wirusy i choroby. Przez cały rok tej chemioterapii Adaś jest zdrowy. Inne dzieci musiały mieć przerywaną chemioterapię, bo po prostu nie wychodziły z jednej choroby na drugą. Na tych samych lekach, tak? Na tych samych lekach przy tym samym guzie. Ja wam takie mniej więcej daję porównanie, że Bóg był z nami przez ten czas, że zachował nas, zachował Adasia. Pomimo tego doświadczenia jego ręka była nad nami i wierzę, że też nasze modlitwy, wasze modlitwy mają w tym swój udział. I chciałabym, zanim będziemy się modlić, bo wiem, że są też prośby modlitewne, chciałabym jeszcze przeczytać taki fragment z Biblii, z którym bardzo się identyfikuję. Apostoł Paweł, kiedy przechodził trudne momenty z powodu prześladowań, kiedy jego życie było zagrożone, napisał coś takiego. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, i w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Wiecie, utożsamiam się z tym fragmentem. Przechodzimy przez różne doświadczenia i czasami są to doświadczenia takie, że zaczynamy wątpić już o swoim życiu, że one są tak wielkim obciążeniem, tak jak dla apostoła Pawła, że jest to nawet ponad siły, on mówi, ponad nasze siły. Czasami przechodzimy przez takie doświadczenia, ale Bóg jest tym, który wyrywa nas z niebezpieczeństwa śmierci. Wyrwał, wyrwie i zawsze wyrywać będzie. a jest to przy waszym współudziałaniu przez modlitwę. Mamy współdziałanie przez modlitwę. Kiedy modlimy się jako Kościół, kiedy modlicie się za nas, kiedy modlimy się o różne sprawy tutaj, jako Kościół, współdziałamy z Bogiem i On odpowiada. I chciałabym, aby to było taką zachętą do modlitwy, bo będziemy, wiem, że są tutaj prośby modlitewne. Agnieszka mówiła o, jak twoja koleżanka?